Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 56. Partnerem naszego podcastu jest marka Piesotto, producent najlepszego psiego jedzonka jakości Human Grade. Ozzy i Lemmy już od jakiegoś czasu są właśnie na jedzonku Piesotto i bardzo chwalą sobie zarówno doskonały smak, jak i super właściwości tego posiłku. Jeśli macie ochotę przetestować posiłki Piesotto, zapraszamy do skorzystania z naszego kodu rabatowego Psie Sprawy 2x30. Hej, co tam u nas słychać? No słuchajcie, u nas ostatnio po prostu tęcza i jednorożce i wszystkie wspaniałe rzeczy, bo najważniejsza wiadomość tego tygodnia, a może miesiąca, a może nawet roku, kto wie, to nowy rekord Lemiego na torze flyballowym, a jednocześnie nowy rekord polski 3,43. No i tutaj muszę Wam opowiedzieć tę historię, bo ona jest troszeczkę dłuższa, więc jeśli nie interesuje Was flyball, to po prostu przewiniecie sobie do przodu kilka minut. Stało się to na zawodach w Tczewie, organizowanych przez Ultra Flyball Team w ostatni weekend. I ja już w sobotę, słuchajcie, wiedziałam, że Lem jest w super formie. Ogólnie wiem, że on jest w super formie, bo bardzo o to dbam i na treningach też miał świetne czasy, no ale nie aż takie. I słuchajcie, rzeczywiście był bardzo nagrzany na ściganko i ja też miałam z tyłu głowy, że no, on lubi się ścigać, że jest naprawdę dobrze przygotowany, ale też to, że ja go dobrze przygotowałam i że mam dobry plan też na te upały, bo było bardzo, bardzo gorąco i też w ogóle na jego starty w tym roku mam dobry plan treningowy po prostu. Na treningach trochę nam puszczał piłkę, no ale starałam się o tym nie myśleć, starałam się być bardziej pozytywna. No i słuchajcie, pierwszego dnia zawsze jest taka formuła speed trial, znaczy nie zawsze, ale zwykle jest formuła speed trial, czyli tak naprawdę liczy się najlepszy osiągnięty czas. Więc trochę te mecze przegrane, wygrane nie są aż tak ważne, co ważne jest, żeby naprawdę pocisnąć z dobrym czasem. No, a jeszcze powiem jedną rzecz, że naszym celem na te zawody było to, żeby biegi Lemiego były równe i żeby tak się uplasował na takich niskich 3-5, takich 3-5-2, 3-5-3, przypominam, że jego życiówka to była 3-5-8, no więc bardzo chciałam, żeby tę życiówkę poprawił, więc to już było osiągnięcie, no ale ja takie dosyć zawsze ambitne cele zakładam, więc chciałam, żeby ta życiówka była poprawiona, no i żeby tak się uplasował, żeby te czasy były w miarę stabilne. No i po jednym z wyścigów przyszła nasza trenerka Markta i mówi, że Lemi zrobił 3-4-7 i ja Wam powiem, że naprawdę bardzo szczerze, to ja nie wierzyłam, że on zrobił taki wynik. Mówię, kurde, no pomyliłaś się, Marta nie zrobił tyle. A on Marta mówi, no nie, no tu jest IOTS, mamy taki, IOTS to jest nasz system do mierzenia wyników, że IOTS, no to system komputerowy się nie może pomylić i tak dalej. I ja naprawdę nie chciałam w to wierzyć, bo ja nawet na tych zawodach o 3-4 coś nie marzyłam i nie myślałam, że to się w ogóle wydarzy, więc naprawdę było to dla mnie, no, wielka radość, ale jeszcze taka, wiecie, mówię, jeszcze powiedziałam do wszystkich, jak zobaczę na EJS-ie, to uwierzę i już dopiero jak przyjdzie EJS, no ale w końcu docierało to do mnie, docierało i rzeczywiście, kurczę, udało się. No i miałam kiedyś z moim mężem taką rozmowę, że jak Lemcio zrobi rekord, poprawi rekord, to mam mu kupić wieśmaka, więc słuchajcie, po południu zajechaliśmy i rzeczywiście była nagroda, kupiliśmy wieśmaka bez cebuli i jak Lemi je tego wieśmaka, możecie sobie zobaczyć na storiesach, jeszcze jest, a potem może to przyczepię, bo to dość śmieszne. I on go jadł po prostu jak francuski piesek, no beka. W ogóle nie umiał się do niego zabrać. No i słuchajcie, następnego dnia jako drużyna już mieliśmy trochę gorszy i trudny dzień i tu już nie będę Was wprowadzać w te meandry, dlaczego, co i jak się stało. W każdym razie ja też, mój humor od razu opadł i ja jakoś tak nie sprawdzałam w ogóle tych czasów i nie zwracałam na to uwagi, no bo tam już się liczył wygrane, no a niestety nam nie poszło i skończyliśmy na 5. miejscu. Pamiętam, że już na koniec, jak siedzieliśmy, to rzeczywiście ten mój humor był taki średni, bo Lemi puszczał piłkę, przez to przegrywaliśmy, więc no wiecie, to jest duży ciężar dla zawodnika, żeby go unosić, więc ja pewnie unosiłam go trochę gorzej tego dnia. No ale jak było już wręczenie nagród i zawsze są, słuchajcie, nagrody dla najszybszych psów w turnieju, no i tak po cichutku liczyłam, kurczę, żeby tylko nikt Lemika nie prześcignął tego drugiego dnia, bo tak chciałam strasznie tą nagrodę dla najszybszego psa turnieju, a to z zeszłego dnia był najlepszy czas, że tak by mi było miło. No i słuchajcie, czyta w pewnym momencie, jest odczytanie wyników i czyta Ewa właśnie z Ultra, że najszybszy czas zawodów to jest Lemi z czasem 3.43. I ja, słuchajcie, naprawdę byłam znowu święcie przekonana, że to jest błąd. Naprawdę, naprawdę byłam przekonana, że to błąd, więc wyszłam tam, odebrałam nagrodę, oczywiście szczęśliwa, wszyscy wracam, wszyscy, kurczę, 3.43. Ja mówię, no słuchajcie, no to jest rekord polski, ale czy to jest na pewno? Przecież on dużo puszczał piłkę, miał mało chyba czystych przebiegów i tak dalej. Kurczę, na pewno to jest to? I naprawdę, słuchajcie, do samego końca, póki znowu nie przed EJS tego nie zobaczyłam, to nie wierzyłam, więc mogę już teraz oficjalnie powiedzieć, są oficjalne wyniki. Najszybszy pies flyballowy w Polsce, nazywa się Lemi, jest mój, siedzi tutaj sobie właśnie na fotelu, całkiem niedaleko mnie. I słuchajcie, będę się chwalić tym jeszcze 1000 razy, więc się przygotujcie. Jest to obecnie moja największa duma w życiu, największa chwała. Sorry, że już zabrałam 6 minut tego podcastu temu, ale no jest to historia absolutnie niesamowita. Jestem mega dumna, szczęśliwa, to jest takie osiągnięcie, o którym naprawdę nie marzyłam, to jest takie marzenie, którego człowiek nawet nie wypowiada na głos, bo wie, że kurde, bez przesady, przecież jest tyle fantastycznych psów. I ten wynik oczywiście, to został poprawiony o 1/100, bo wynik 3.44 miał wcześniej shot właśnie z drużyny Ultra. Natomiast co mnie bardzo cieszyło, że to, słuchajcie, on tego drugiego dnia ten rekord poprawiał jeszcze 3 razy. 3 razy zrobił jeszcze 3.44, 3.46 i 3.45 chyba. On cały czas biegał na tym poziomie 3.4, więc jestem taka z niego dumna. Te wideo wyglądają tak niesamowicie z jego biegami, więc naprawdę wielka, wielka duma, więc chwalę się tutaj, póki mogę, póki ktoś go nie wyprzedzi. I oczywiście muszę także zwrócić uwagę na niesamowite debiuty, które miały miejsce na tych zawodach. Mieliśmy, słuchajcie, tak naprawdę aż 4 debiuty, bo wreszcie udany debiut Noli, mieliśmy debiut Oziego, mojego podopiecznego, mieliśmy debiut Morgan i mieliśmy debiut Miłosza jako handlera, więc naprawdę dla nas trudne zawody, ciężkie, ale uważam, że zakończone wieloma wspaniałymi sukcesami. Kolejne zawody w Krakowie za 3 tygodnie, oczywiście się na nie przygotowujemy, ale w międzyczasie mamy jeszcze super seminarium z trenerami z Roadrunners, drużyny z Belgii, najszybszej drużyny w Europie, jednej z najszybszych drużyn na świecie, drugiej najszybszej drużyny na świecie, z której pochodzi tata Lemcia Sepp, więc jest to dla mnie podwójnie ekscytujące doświadczenie. Myślę, że będziemy się super bawić, dowiemy się wielu super rzeczy. Oczywiście będę Wam o tym tutaj opowiadać. Polecam Wam także nasz newsletter. Tylko dzięki niemu dostaniecie dostęp do wideo z ćwiczeniami na równoważni i świeżutkie psie newsy. Zapisy są w linku w bio. I pracujemy nad kolejnymi nowymi produktami, ale najwięcej będzie się działo właśnie w newsletterze, więc polecam Wam zapis do newslettera. Najnowszy newsletter powinien, jeśli słuchacie tego odcinka, to znaczy, że dosłownie przed chwilą albo dostaliście newsletter, albo go niedługo dostaniecie. I jeśli chcecie być subskrybentami, to tak jak mówiłam, link jest w bio, wystarczy się zapisać. Ten newsletter nie jest jakiś spamujący, nie przychodzi jakoś mega często, bo ja nad nim też długo pracuję, więc nie będzie Wasza skrzynka, słuchajcie, zarzucona nagle korespondencją ode mnie z głupotkami. A tematem głównym dzisiejszego odcinka jest ciągnięcie na smyczy. Z racji, że ukradłam już tutaj prawie 9 minut na opowiadanie o Lemciu i jego sukcesach i flyballu, to chciałam przygotować taki temat, który będzie może bardziej ogólny i który będzie bardziej przemawiał do szerszego grona odbiorców, bo ciągnięcie na smyczy to jeden z najczęściej pojawiających się problemów wśród psów. I ja nie znam psa, myślę, że można z dużą dozą pewności powiedzieć, że każdy psiarz mierzył się z nim chociaż przez chwilę i chociaż przez sekundę pies Was gdzieś pociągnął. Przy małych psach ten problem może nie być bardzo uciążliwy, ale przy dużych może powodować nawet wypadki, urazy czy kontuzje. I ja tu, słuchajcie, jestem najlepszym przykładem, bo ja od szarpania z psami, czyli to jest takie trochę ciągnięcie, ale też trochę odciągnięcia na smyczy, rzeczywiście nabawiłam się kontuzji barku i miałam z tym barkiem małe problemy. Na szczęście już jest okej, ale tak mówię Wam, że to nie jest problem, który dotyczy tylko jakby samej natury i emocji psa, ale może też dotyczyć Was i może gdzieś tam Was dotknąć w tym sensie, że rzeczywiście wpłynąć na Wasz stan zdrowia. I ciągnięcie na smyczy to jest też takie zachowanie, które często kojarzone jest, słuchajcie, dla mnie bardzo niesprawiedliwie, ze złym wychowaniem psa, brakiem konsekwencji, nieodpowiednim sprzętem albo złym używaniem go. I oczywiście może tak być, o czym opowiem dalej, ale to nie jest clue. I bardzo często spotykam się z takim ostracyzmem, z jakimś też, wiecie, zrzucanymi spojrzeniami wobec psów, które ciągną na smyczy, lub w kierunku właścicieli, których psy ciągną na smyczy i którzy nie potrafią sobie z tym, według tych osób oczywiście, poradzić, bo mają za mało dyscypliny, za mało psy je szanują i tak dalej. Myślę, że to są argumenty często spotykane. Tak jak bardzo często spotykaną metodą pracy z ciągnięciem na smyczy było bicie psa smyczą. Kiedy on ciągnie? Jak sobie pewnie wyobrażacie, nie jest to metoda, o której chciałabym dłużej mówić i nie jest to metoda, którą polecam. Natomiast widziałam coś takiego nie dalej jak 2 dni temu u mnie pod blokiem i naprawdę tylko to, że pan szybko odszedł, a ja nie miałam telefonu, byłam ze swoim psem i trochę się świrabałam, to udaremniło mi to, żebym tę sprawę zgłosiła. Natomiast następnym razem, już teraz wiem, że za każdym razem telefon i nagrywanie świrów. To też polecam. Ogólnie jeśli chodzi o interpretację ciągnięcia na smyczy, to tak jak ze wszystkimi zachowaniami psa, należy zacząć od odczytywania emocji, odczytywania przyczyn tych zachowań. Zawsze. Bo nie ma jednej recepty na ciągnięcie na smyczy, bo ciągnięcie na smyczy nie ma jednego powodu. I musimy zacząć sobie od zadania pytań, dlaczego nasz pies ciągnie na smyczy. I te emocje mogą być, wydaje mi się, na 2 przeciwległych kierunkach. Warto sobie oznaczyć, na którym kierunku jest właśnie emocja naszego psa, bo jeden kierunek to jest ten, w którym nasz pies boi się czegoś na spacerze, może boi się samego wychodzenia z domu, może boi się smyczy, może boi się czegoś na podwórku konkretnego, więc to są emocje negatywne, a druga to jest ta zupełnie przeciwna strona, może ten pies jest zbyt podekscytowany, ciężko mu się opanować, ta radość z wyjścia na zewnątrz z jakiegoś powodu jest zbyt duża i przeradza się w jakąś taką chorobliwą wręcz ekscytację. Więc najpierw musicie zidentyfikować problem, następnie rozpocząć pracę nad nim. Niestety nie mogę Wam tutaj zidentyfikować problemu każdemu z osobna. Opowiem Wam, jakie były przyczyny na przykład u Lemiego ciągnięcia na smyczy i jak sobie z nimi radziliśmy, ale to Wy musicie przez obserwację zachowania Waszego psa ten problem zidentyfikować. No i najważniejsze, jeśli słuchacie tego podcastu, to wiem, że jesteście inteligentnymi ludźmi, którzy szukają porządnych informacji o psach i sprawdzonych, dlatego nie może się tu nie znaleźć stwierdzenie, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że może Wam tym pomóc behawiorysta i bardzo Wam polecam pracę z behawiorystą nad ciągnięciem na smyczy, więc zawsze zalecam najpierw spotkanie z nim i konsultację z nim albo z nią, behawiorystą, behawiorystką. Dzięki temu będziecie mogli zaplanować sobie, co chcecie osiągnąć, do jakiego etapu chcecie dojść, no bo rozumiem, że finalnym produktem, który każdy chce osiągnąć, to jest to, żeby pies chodził na luźnej smyczy. Ale jak zaraz usłyszycie, to nie jest takie oczywiste, są różne tego warunki. Warto też dać sobie jakąś cezurę czasową, czyli żeby nie myśleć, że ta sytuacja się zmieni w tydzień, ani że zajmie Wam 6 lat, ale jaki proces może pomóc psu, jak długi proces może pomóc w dojściu właśnie do tego swobodnego chodzenia na smyczy. To Wam z pewnością ułatwi pracę. Dałam Wam już taki wstęp, w którym chciałam opowiedzieć, żeby ten problem zidentyfikować, następnie rozpocząć pracę nad nim, najlepiej z behawiorystą, więc chciałabym teraz jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która bardzo często spotyka się właśnie z dużym ostracyzmem i to są akcesoria spacerowe. Było już o tym kilka odcinków, możecie do nich wrócić, jeśli słuchacie mojego podcastu na platformach streamingowych, to one po prostu tam są i możecie je sobie nadrobić, ale warto też zwrócić, zanim zaczniecie teraz słuchać dalszej części podcastu i zastanawiać się nad przyczynami ciągnięcia na smyczy i nad tym, jak z tym pracować, nad tym, jakich akcesoriach Wasz pies wychodzi na dwór, na spacery i zaraz o tym dalej powiem, a Wy teraz zróbcie sobie takie ćwiczenie wizualizacji, w jakie właśnie akcesoria ubieracie psa na spacery. Od czego zaczynamy pracę nad ciągnięciem na smyczy? Przede wszystkim od wyjścia z domu, bo wyjście z domu może już być tym pierwszym momentem, w którym te emocje zbyt pozytywne albo zbyt negatywne się pojawiają. Warto więc, aby wyjście z domu było przeprowadzane według schematu. Czyli na przykład mówicie hasło: Fafik, idziemy na spacer. Następnie piesek ma się znaleźć niedaleko Was, pewnie jeśli słyszy spacer, to już tam jest. I jest nagradzany na przykład za grzeczne oczekiwanie na założenie, na założenie szelek. I potem możecie wprowadzić schemat, w którym to Wy się na przykład ubieracie, bierzecie nerkę ze smakami, woreczek na kupy, wszystkie akcesoria i tak dalej. W tym czasie on wie, że jest ten etap oczekiwania na wyjście z domu. Zwracajcie uwagę, w którym momencie zaczyna się ciągnięcie i w tym momencie dokładnie zacznijcie pracę nad emocjami, aby spróbować przeobrazić sytuację potencjalnie wywołującą negatywne emocje na tą pozytywną czy chociaż neutralną. Jakimi metodami do tego dochodzicie, to już pewnie sprawa na inny odcinek, pewnie na bardziej profesjonalne podejście niż moje, nie takie, wiecie, wykształcone behawiorystycznie. Moje podejście znacie. Ja też bardzo Wam polecam, jeśli chodzi akurat o ciągnięcie na smyczy, to historię Basi z wspaniałego psa i jej nowego psa Fiśka. Wiem, że Fisiek tam miał problemy z ciągnięciem na smyczy i Basia pracę z nim pokazuje na storiesach i warto tam na to spojrzeć, bo są to bardzo, słuchajcie, proste schematy, ale które działają i które rzeczywiście udało się Basi u Fiśka wdrożyć. No Basia jest, słuchajcie, jedną z bardziej znanych behawiorystek, więc no nie dziwota, że opanowała tego psa. Natomiast rzeczywiście bardzo fajnie pokazuje to w taki prosty, jasny, oczywisty sposób. Na początku, co warto dodać, warto tę sytuację ułatwiać, jak najbardziej ułatwiać. Czyli spacery niech będą krótkie, w znajomych miejscach, może czasem nawet warto pojechać w miejsce, które psu się jakoś bardzo dobrze kojarzy i które sprawia, że czuje się bezpiecznie. Jeśli wasz pies ciągnie do innych psów, no to warto, żeby te ćwiczenia chodzenia na luźnej smyczy, nie ciągnięcia do innych psów, nie odbywały się w warunkach, w których on od razu wychodząc z mieszkania pociągnie do psa, tylko żeby ta przestrzeń jednak była zachowana. Kolejna rzecz to akcesoria. I to o tym już przez chwilę mówiłam, na tym się przez chwilę skupię, bo to akurat jest taki mój konik. Ja bardzo uważam za bardzo błędny mit to, że pies na szelkach uczy się ciągnięcia. Pamiętajcie, że pies uczy się tego, co wzmocnicie. To jest that simple. I natomiast ja na spacery zawsze jestem zwolennikiem szelek i tylko na te krótkie, słuchajcie, takie sikupowe wyjścia wybieram szerokie harcie obroże. Za dużo się naoglądałam filmów, zdjęć, jakichś rycin, w których widzę, jak obroża uciska danemu psu szyję. No i rzeczywiście w przypadku psów, które nie mają żadnych zapędów do ciągnięcia, które rzeczywiście idą totalnie przy nodze i żaden tam listek, kwiatek ich nie zainteresuje, okej, mogą chodzić na obroży. Natomiast w przypadku moich psów, które interesują się całym światem, no może trochę żartuję, ale rzeczywiście są dosyć takie zainteresowane otoczeniem, to wyprowadzam je na szelkach. I słuchajcie, szelki to też nie jest takie proste. One powinny być fizjologicznie dopasowane i dobrze układać się na ciele i to także może być przyczyna ciągnięcia u psów. Jeśli pies od razu czuje dyskomfort wychodząc z mieszkania czy z domu, on już czuje dyskomfort będąc na zewnątrz i zaczyna ciągnąć, to, że jest mu niewygodnie, to tylko ten dyskomfort spotęguje. Jeśli Wam jest niewygodnie i założycie na siebie bluzkę, która ma drapiącą metkę, no to raczej to nie ułatwi Wam poradzenia sobie z tymi nerwami, prawda? Tylko je spotęguje. I tak samo jest u psów. To wręcz może wzmocnić te złe zachowania i sprawić, że ta frustracja, to zdenerwowanie, to ciągnięcie będzie jeszcze większe, bo pies będzie ciągle tak negatywnie pobudzany tymi niedopasowanymi szelkami. I co do obroży, to w przypadku, słuchajcie, ciągnięcia na spacerach, to niestety jest to mechanizm awersyjny, bo jeśli macie obrożę, która zaciska się lub psu sprawia ból po prostu przy ciągnięciu, to jest to typowa awersja. A jeśli chodzi o awersję, no to wiecie, jak jest w tym podcaście, stawiamy tu kropkę i o metodach awersyjnych nie rozmawiamy, przynajmniej na razie, póki ja też nie czuję się na siłach, nie mam takiej wiedzy, żeby o tym wszystkich metodach mówić. Kolejnym elementem, który może utrudniać albo ułatwiać Wam pracę, jest oczywiście dobór długości smyczy. I ja niestety tutaj nie jestem najbardziej ortodoksyjną osobą, więc jeśli jesteście zwolennikami takiego typowego chodzenia pieska przy nóżce, to chyba musicie troszeczkę przewinąć tego podcastu, bo uważam, że jeśli coś nam działa, nam nie przeszkadza i psu jest okej, i to nie szkodzi nikomu innemu, to jest to po prostu dobre. I nieważne, czy dla innych to jest coś nie do przyjęcia, nieważne, że to jest, nie wpisuje się w schematy, w jakieś standardy przyjętego przez społeczeństwo życia z psem, jeśli pies jest szczęśliwy, ja szczęśliwa, wszystkim jest wygodnie, nikt nie ucierpiał, to jest wszystko fajne. I nie można się do tego przyczepić. Przynajmniej to jest moja filozofia. I słuchajcie, z Lemim miałam tak, że on bardzo długo ciągnął, on rzeczywiście ciągnął. On jest też mega ciekawskim psem. Mega ciekawskim. Jego interesuje wszystko i wszyscy. Udało już nam się rzeczywiście wypracować takie nasze mechanizmy, w których on rzeczywiście spokojniej zachowuje na spacerach, ale dla niego ciągle spacer to jest rzeczywiście fajne wydarzenie, ciekawe, on jest bardzo odważny, taki otwarty na świat, więc no, co ciągnął po prostu na smyczy. Ja przez długi czas wychodziłam z nimi na takie spacery, takie zwyczajne, nie jakieś bardzo długie, na smyczach 2,5-metrowych, bo Ozzy mi na smyczy 2,5-metrowej nie ciągnął. On jeśli chciał gdzieś pójść, to rzeczywiście tam gdzieś troszeczkę napiął tę smycz, ale ja z nim szłam i on nigdy jakby nie ciągnął tak szaleńczo. No i słuchajcie, z Lemim no zaczęło na tych smyczy 2,5 metra się robić ciężko i on rzeczywiście mnie dużo ciągnął. Nie wiem, jak to zadziałało, magicznie, nie magicznie. Zaraz wam opowiem, jak mi się wydaje, że to zadziałało. Natomiast dla nas game changerem była przesiadka na smycz 3,5 metra. My mamy linki z Biotainu, jakby to dla mnie jest mniej wygodne, mam więcej tej smyczy. Natomiast tam Palgo 6, ja przeżyję, a dla psa był to naprawdę game changer. I Lemcio na tej 3,5-metrowej smyczy chodzi bardzo ładnie, nie ciągnie. Słuchajcie, pamiętam, mam nadzieję, że nie zdradzę teraz żadnej tajemnicy, ale Justyna, właścicielka mamy Lemcia, powiedziała, że z jej suczką, czyli z mamą u Lemcia, było dokładnie tak samo, więc jakaś genetyka tu zadziałała. I słuchajcie, nie każdy pies musi być taki sam i ja też bardzo zwracam uwagę na początek spaceru. I kiedy Lem jest taki podekscytowany, ale taki też trochę, wiecie, no wyjście z bloku w mieście nie jest łatwe. Tu jacyś ludzie, tu śmieci, tu dzieci, tu wrona, tu pająk, tu coś tam, tu pies. Więc on jest taki lekko poddenerwowany, więc jak wychodzimy z bloku, jest wąsko, to ja też bardzo dbam o taki jego dobry nastrój, dbam o to, żeby tam wtedy zrobił jakąś fajną sztuczkę, dać mu smaczka, żeby tak pozytywnie zaczął ten spacer, ale skupiony jednak na mnie i to bardzo pomaga w tym aspekcie. Słuchajcie, co więcej, jeśli dajemy psu taką dłuższą smycz i ten pies to jest rzeczywiście taki eksplorator, to on się uczy wtedy, że on nie musi ciągnąć, żeby eksplorować, bo ta smycz mu wystarcza. Akurat ta długość smyczy u Lemiego pomogła w tym, że te 3,5 metra to jest dokładnie tyle, ile on potrzebuje eksplorować na takim luźnym spacerze, może nie luźnym, codziennym. A na różnych etapach życia to może być mniej lub bardziej istotne. On teraz, słuchajcie, się zatrzymuje absolutnie przy każdym liściu i każdy liść musi zostać polizany, no to dla niego teraz jest taki etap, więc dla niego te 3,5 metra to jest akurat taki range, w którym on może sobie spokojnie te wszystkie liście polizać. I ja go też starałam się jakoś nie stopować bardzo w tym eksplorowaniu, bo to jest dla mnie ważne, żeby on był odważny. Ważne jest, żeby się do mnie odwoływał i przychodził jak wołam, ale ważne, żeby miał też poro swobody. I też pracowanie z tym napięciem smyczy uczy go, że okej, on musi ciągnąć, jeśli gdzieś chce iść, nie? A ja pracując na luźnej smyczy i na takim, no takiej no po prostu dłuższej lince byłam w stanie osiągnąć to przez jakieś inne mechanizmy. Ja też przy ciągnięciu, słuchajcie, jak już Lemi ciągnął rzeczywiście, to stosowałam taką taktykę zatrzymania się i czekałam na odpuszczenie z jego strony, ale robiłam to w sposób dosyć aktywny. To znaczy nie czekałam, że stałam jak słup soli, nie patrzyłam w oczy i ma sam się zawrócić, tylko raczej go tam odwoływałam, wyjmowałam smaczki, on się interesował smaczkami i wtedy, słuchajcie, nagradzałam go za taki schemat, który próbowałam zbudować, miał mu przynieść nagrodę, czyli okej, jeśli ty zrezygnujesz w tym momencie ściągnięcia, to dostaniesz nagrodę. I wiecie, co było tą nagrodą? Było pójście dokładnie w to miejsce, w które on ciągnął. Czyli on miał taki schemat zbudowany w swojej głowie. Okej, jak ciągnę sam, no to nie idziemy tam. Natomiast jeśli chwilę posłucham panci i będę w stanie odpuścić to napięcie, to będę mógł tam podejść i to i tak powąchać. Koniec końców on wiedział, co mu się po prostu bardziej opłaca. Dlatego, słuchajcie, bardzo ważne jest to czytanie tych sygnałów kierunkowych, które pies nam daje i uczenie się trochę podążania za psem. Ja rozumiem, że są takie sytuacje, w których, no nie wiem, idziemy z psem i rzeczywiście on musi iść przy nodze, obok nas się śpieszymy, rozumiem je. Natomiast pamiętajcie, że spacer to nie jest dla was, tak na koniec, tylko dla psa i podążanie za kierunkiem, w którym idzie pies, no to trochę jest wasz, kochani psi, obowiązek przy tym spacerze, bo to on jest jakby tutaj tym głównym eksploratorem i to on ma się tutaj z tym spacerem nacieszyć. No dobrze, wydaje mi się, że poruszyliśmy sporo kwestii dotyczących ciągnięcia na smyczy. Podsumowując, chciałabym, żebyście przede wszystkim zwracali uwagę na emocje i na ich źródło, czyli żebyście potrafili w odpowiedni sposób zidentyfikować problem, zidentyfikować sytuację, która doprowadziła do tego ciągnięcia. Po drugie, zwróćcie uwagę na akcesoria. Akcesoria naprawdę mogą zmienić sposób ciągnięcia, mogą zmienić też po prostu Wasze spacery. I rzeczywiście czasem przesiadka z szelek i też takie wyzerowanie tego schematu spaceru, czyli ok, jestem teraz trochę w nowej sytuacji, mam nowe akcesorium, a jak się na tym chodzi, może pomóc Wam wyjść nawet z takiego bardzo wypracowanego, starego ciągnięcia na smyczy. No i po trzecie, już po czwarte, wzmacniajcie dobre zachowania, wzmacniajcie sytuacje, w których pies czuje się swobodnie, w których pies rzeczywiście na tej smyczy się czuje taki wolny, ale nie czuje obligu do tego, żeby w każde miejsce ciągnąć, tylko może to wybierać i może spróbujcie nagradzać go właśnie możliwością obwąchania, sprawdzenia takiego miejsca, do którego ciągnął, po tym schemacie, w którym on sam zdecyduje się na zwrócenie się do Was. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Będzie mi także bardzo, bardzo miło, jeśli ocenicie mój podcast na platformach streamingowych, na Spotify i Apple Podcast, gdzie jesteśmy. Dzięki Waszym ocenom ten podcast może się rozwijać, może trafiać do większej liczby odbiorców i ja też mam więcej motywacji, żeby nagrywać dla Was coraz to nowe odcinki. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia. Pa!